Chwała Jezusowi. Kochani, chciałbym dzisiaj mówić o czymś, co myślę jest potrzebne nam wszystkim. Na pewno ja tego, o czym dzisiaj będę mówił, potrzebuję. A mianowicie chciałbym mówić o wytrwałości. O czekaniu, o cierpliwości, o wytrwałości. O czymś, co myślę w naszych dzisiejszych czasach, w świecie, w którym żyjemy, jest już może niezbyt popularne. Mamy czasy, w których wszystko jest od ręki, na miejscu, jest szybko. Mamy fast foody, mamy hipermarkety, w których na wyciągnięcie ręki praktycznie każda rzecz jest i wszystko możemy dostać bardzo szybko. A jednocześnie wytrwałość jest czymś, co myślę Kościół i każdy z nas bardzo potrzebuje w obecnych czasach. I chciałbym, żebyśmy rozpoczęli nasze dzisiejsze rozważania z listu Jakuba z pierwszego rozdziału od 2 do 4 wersetu zaczniemy czytać. Poczytujcie to sobie za najwyższą radość, bracia moi, gdy rozmaite próby przechodzicie, wiedząc, że doświadczenie wiary waszej sprawia wytrwałość. Wytrwałość zaś niech prowadzi do dzieła doskonałego, abyście byli doskonali i nienaganni, nie mający żadnych braków. Kiedy czyta się ten fragment Bożego Słowa, przynajmniej ja, kiedy go czytam, a na pewno pamiętam moje jedno z pierwszych myśli na temat tego fragmentu, było radość z próby? Naprawdę? Czy naprawdę mam się radować z tego, że teraz przychodzę jakąś próbę, że jest mi niewygodnie, że jest mi nie tak, jakbym chciał, że właściwie nie wiem, czemu to przeżywam? Ale ten fragment zaczyna się bardzo konkretnie. Radość. Bracia, radość. Poczytujcie to sobie za najwyższą radość. Bracia moi, gdy rozmaite próby przechodzicie. Rozmaite próby. Nie tylko jakieś próby, które no, są takie dobre i przyjemne. No, to jest taka dobra próba, którą się teraz przechodzi i to się zmieni. Ale rozmaite. I raczej, kiedy myślimy o próbie, kiedy przychodzi nam do głowy próba, od razu może nam się nasuwać na głowie, nie, do głowy próba żelaza, próba złota, próba srebra. I zazwyczaj te próby są dokonywane nie w sposób, który jest jakiś prosty, łatwy, a gdyby pewnie ten materiał mógł czuć, to by można było nawet powiedzieć, że niemiły. Kiedy próbuje się żołnierzy, to próbuje się ich na poligonach nie w bardzo dobrych warunkach. To nie są wtedy warunki, kiedy jest ciepło, kiedy jest miło, kiedy jest przyjemnie, kiedy można wypić herbatę o każdej porze, kiedy można fajnie porozmawiać. To nie jest próba. Nikt tak nie próbuje armii. Kiedy nadchodzi próba dla wojska, kiedy nadchodzi próba dla człowieka, kiedy nadchodzi próba do żelaza czy złota, to zazwyczaj jest nawet napisane w Bożym Słowie, że złoto próbuje się w ogniu. Kiedy próbuje się wojsko, to sprawia się tą próbę w poligonie i próbuje się stworzyć jak najtrudniejsze warunki, tak aby sprawdzić, czy są przygotowani i gotowi i na czym polega jeszcze, ma dalej polegać szkolenie, aby być gotowym na czas, kiedy przyjdzie wojna. A tu czytamy tymczasem, że mamy sobie poczytywać to za radość. Można powiedzieć, jak sprzeczny fragment z tym, co często chcielibyśmy doświadczać w naszym życiu. Ale kochani, Boże Słowo już w tym pierwszym momencie, kiedy tak bardzo konkretnie jest powiedziane, że mamy sobie to poczytywać za radość, to nie tylko wyznacza nam cel, ale pokazuje też drogę. Bo wiecie, możemy wyznaczać sobie różne cele w życiu, ale jeśli nie mamy drogi wyznaczonej, to do tych celów nie osiągniemy. Krótko mówiąc, kiedy przygotowujemy się na wyjście w góry, pewnie pastor Bogdan mógłby bardzo dużo więcej na ten temat powiedzieć niż ja, bo ja nie jestem jakimś wielkim człowiekiem, który lubi chodzić po górach, chociaż czasami mi się zdarza. Ale kiedy się przygotowujesz na wyjście w góry, to spodziewasz się tego, i to nawet ja wiem, że pogoda może być zmienna, to spodziewasz się tego, że prawdopodobnie w górach będzie się szło pod górkę. To prawdopodobnie, żeby zdobyć jakiś cel, zdobyć jakiś szczyt, to już na samym początku drogi nie będę go widział. To nie będzie pierwsza rzecz, którą zobaczę, kiedy wejdę na szlak i zobaczę, jest szczyt. To jest coś dopiero tam na końcu. Kiedy wyznaczasz cel, to musisz znać drogę. Kiedy ludzie wyprawiają się w góry, to wiedzą, jakim szlakiem pójdą, jaki kierunek obejmą, pójdą, czy dadzą radę, czy pójdą czerwonym, czarnym, czy jakimś jeszcze innym. Wiedzą, jakie mają siły i wiedzą, którędy muszą iść, żeby to osiągnąć. I tak samo jest z Bożym Słowem. Kiedy Pan Bóg do nas coś mówi, to On nie mówi coś, co dla nas jest niemożliwe i co jest dla nas nieosiągalne. On nie mówi czegoś, co ma być dla nas bardzo trudne i nie jest do zdobycia i to jest taki szczyt. No, tak jakbym dzisiaj wstał sobie, nie wiem, w domu siedząc przed telewizorem, nagle stwierdził, jutro zdobywam Mount Everest. No, każdy, kto byłby specjalistą, a nawet niespecjalista, powiedziałby, no, że chyba żartujesz. Nawet nie będziesz w stanie tam dojechać, a co dopiero zdobyć Mount Everest. Nawet gdybyś już tam był, to może parę metrów przejdziesz i na tym się skończy twoja wyprawa. Tak się to nie odbywa. Wiecie, kiedy czytałem ostatnio o ludziach, którzy się przygotowywali do tych wypraw, takich tych dużych, kiedy zdobywali Mount Everest, to oni nie przygotowywali się tydzień czy dwa tygodnie wcześniej, to oni przygotowywali się dużo, wiele miesięcy wcześniej, wiele lat czasami wcześniej. Wcześniej zdobywali mniejsze góry, przygotowywali się na to, żeby być odpornym na warunki pogodowe, przygotowywali się, żeby mieć odpowiednie środki, aby kupić sprzęt do tego, aby te góry zdobyć. A więc, krótko mówiąc, przygotowywali się, wyznaczali cel, planowali, którędy będą wchodzić na tą górę, o jakiej porze roku nawet będą zdobywać tą górę. Wszystko było zaplanowane. I tak samo jest z Bożym Słowem, kiedy Pan Bóg przygotowuje nas do czegoś. Bóg nie chce, żebyśmy sobie wyznaczali celu, o Panie Boże, będę się od jutra radował każdą próbą, którą przechodzę. Bo to troszeczkę tak pobieżnie czytając, pobieżnie podchodząc do tego fragmentu, to jest tak samo, jakbym powiedział, że no od jutra wchodzę na Mount Everest, tak się nie da. Ale co w takim razie mam zrobić, aby osiągnąć cel? Co mam zrobić, żeby nie tylko go znać, ale także go osiągnąć? Po pierwsze, to muszę wiedzieć, co jest moim celem w moim życiu. Bóg jasno mówi, co jest naszym celem. Bóg jasno mówi do nas, że mamy być blisko Niego, że mamy żyć blisko Niego, że mamy głosić Ewangelię, ale Pan Bóg także ma plan dla każdego z nas. I ten plan realizuje. Wiecie, że nawet kiedy nam każe Bóg czekać, to On pracuje. Kiedy często nam się wydaje, że się nic nie dzieje, Panie Boże, kiedy czasami czekamy na pewne obietnice i wydaje nam się, że się nic nie zmienia wokół nas, tylko musimy czekać, tylko wydaje się, że no nic nie idzie do przodu, to Bóg pracuje. Chciałbym, żebyśmy troszeczkę dzisiaj, że tak powiem, chciałbym was zabrać na taką historię, troszeczkę tak bardziej po Biblii. Chciałbym, żebyśmy się cofli do pierwszej księgi Biblii, do czasów Noego. I czytamy tam taką historię, która myślę, że będzie jedną z tych historii, bo przez kilka takich historii chciałbym dzisiaj przejść. A mam też ten przywilej, że będę głosił w kolejną środę i myślę, że wtedy będziemy kończyć ten temat. Ale chciałbym, żebyśmy przeszli przez kilka historii ludzi, którzy poddali się na swojej drodze takiemu Bożemu prowadzeniu, dla których przemiana, wytrwałość okazały się czymś, co fragment, z którego dzisiaj wyszliśmy, pokazuje nam prawdę tego, co Bóg chce zrobić z nami, kiedy mówi nam o wytrwałości, kiedy mówi nam o tym, żebyśmy umieli wytrwać. I w tym, co nam mówi w tej podróży, kiedy wytrwamy, to ta wytrwałość prowadzi nas do doskonałości. I pierwszą taką historią, którą chciałbym dzisiaj, żebyśmy sobie przeczytali, właściwie nawet nie całą, tylko kilka fragmentów z niej, ona rozpoczyna się w Księdze Rodzaju, w 6 rozdziale, w 5 wersecie czytamy: Pan zaś widział, że wielka jest niegodziwość człowieka na ziemi. Zauważył, że każda myśl ludzkiego serca jest ustawicznie zła. Mamy tu taki fragment, w którym Bóg widzi, że na ziemi źle się dzieje, krótko mówiąc. Tak źle się dzieje, że każda myśl człowieka jest zła. Ciekawe, że to tak można powiedzieć, że to z początku Biblii, a moglibyśmy to dzisiaj przeczytać i właściwie bardzo, bardzo prawdziwe słowa także dzisiaj. Ale Pan Bóg widzi coś więcej. Pan Bóg nie widzi tylko tego, że jest źle. Czasami my widzimy coś, naszą sytuację, że jest tylko źle i już, Panie Boże, chyba lepiej nie będzie. Ale Pan Bóg tak nie widział tej sytuacji, tylko w ten sposób. Bo już w 9 wersecie tego samego rozdziału mówi to o: oto dzieje rodu Noego. Noe był człowiekiem sprawiedliwym. Na tle swojego pokolenia był nieskazitelny. Noe przyjaźnił się z Bogiem. Pan Bóg ma ogląd na całą sytuację zawsze. Nie ma znaczenia tego, jak bardzo jest źle, to Pan Bóg widzi. W tym całym zamieszaniu Pan Bóg nie działa tak jak my. My może w całym zamieszaniu, gdyby dzisiaj tutaj na tej sali było wielkie zamieszanie, wszyscy by gdzieś chodzili, ktoś by rozmawiał, taki, wiecie, taki typowy zamęt, to nie widzielibyśmy może jakiejś jednej osoby, która gdzieś tam w kącie się schowała, ale Pan Bóg tak nie działa. Pan Bóg widzi, że w tym czasie jest źle. I myślę, że to jest też niesamowite, że my dzisiaj ten werset nie mówimy, o, ciekawe, co to za czasy były. Popatrząc na nasze czasy, możemy powiedzieć, no Panie, no bardzo źle jest. Czasami niektórzy mówią, no nie wiem, czy tak źle już było. Ale w tym fragmencie czytamy, że oto dzieje rodu Noego i jest ktoś, kto w Bożych oczach jest nieskazitelny. To nie był Pan Jezus? To nie była osoba bez grzechu, to nie była osoba idealna, ale na tle tego pokolenia był nieskazitelny. Był człowiekiem, który w oczach Bożych wyglądał inaczej niż to wszystko, co go otaczało. Był człowiekiem, dla którego Pan Bóg miał plan, tak? Dobrze znamy tą historię, znamy, co zrobił Noe. Nawet gdybyśmy pewnie dzisiaj na drodze kogoś zatrzymali i spytali, kim był Noe, to myślę, że komuś udałoby się odpowiedzieć, że to jest ten, co ten statek zbudował. I to brzmi wszystko fajnie, bo myślimy sobie, no zbudował statek, fajne zadanie, ale pamiętajmy, że kiedy spotykamy pierwszy raz Noego w Biblii, to on ma około 500 lat. Kiedy kolejny raz czytamy, że jest zesłany potop, to ma około 600 lat, czyli mija 100 lat. No my dzisiaj tak dużo nie żyjemy, tak? Ale przez 100 lat słowo, które dostał od Boga, które mówiło, zbudujesz okręt, przez 100 lat to, co Bóg zobaczył w Noe, musiało mu starczyć na to, żeby zbudować okręt. Wbrew temu, co mówili ludzie, wbrew temu, że statków w tym regionie nie znano, a tak wielkich na pewno, że nie było nawet jeziora, gdzie by można było łódką popływać, a on miał zbudować okręt. Ale pamiętacie, z czego wyszliśmy? Kiedy Pan Bóg pokazuje cel, to nie mówi, że jakoś to podasz radę, tylko On także pokazuje drogę. No i dostał dokładne wytyczne tego, jak ma budować ten okręt. Tak bardzo dokładne, że nawet w dzisiejszych czasach niektórym udało się milionerom w Stanach Zjednoczonych odbudować okręt i można zwiedzać i oglądać. Nie będę się pytał, czy tak jest, czy tak nie jest. Nie, aż tak bardzo się tym przyglądałem, ale dokładne dane dostał Noe, co ma robić, jak ma to robić, ile łokci ma mieć ten okręt, jak ma być szeroki, jak ma być wysoki, z jakiego ma być drzewa, jak ma być zaizolowany. Wszystko tam było. Więcej, nie tylko to tyczyło się tego, co będzie, jak ma być zbudowany ten okręt, ale tyczyło się to też tego, kogo ma zabrać na ten okręt. Wiemy, że na ten okręt wyszły zwierzęta po parze z rodzajów oraz wiemy, że cała rodzina Noego oraz jego synowie z żonami. Pan Bóg miał dokładny plan, ale 100 lat trwało, nim ten okręt powstał. 100 lat ciężkiej pracy, 100 lat czasu, kiedy nie było łatwo, 100 lat, kiedy to nie była tylko przyjemność, no super, dzisiaj budujemy okręt, jutro też budujemy okręt. Czasami my dostajemy od Boga jakiś plan, jakieś zadanie, coś, z czym się zmagamy. Czasami to jest coś w domu, czasami to jest modlitwa o kogoś i myślimy sobie, no już, Panie Boże, nie daję rady. Więc mamy dzisiaj pierwszego bohatera, który staje po drodze i 100 lat buduje okręt po to, aby uratować swoją rodzinę, po to, by się stać też symbolem tego, czym ma być Kościół dzisiaj. My dzisiaj też wiemy, że mamy być tymi, którzy wpuszczają ludzi na tą arkę, tylko ta arka dzisiaj wygląda inaczej. Nie budujemy gdzieś tam okrętu, chociaż często ta praca tak samo jest ciężka albo i cięższa. Dlatego, że Pan Bóg powołał wielu z nas do miejsc, w którym nie jest łatwo. Do więzień, do szpitali psychiatrycznych, do szpitali różnego rodzaju, do miejsc, w których jest ciężko. Czasami do domu, w którym jesteśmy i w którym nasza rodzina jest niewierząca. Może dzisiaj jesteś kobietą, której mąż jest niewierzący. Może jesteś mężem, którego żona jest niewierząca. Może dzisiaj przeżywasz coś innego trudnego, chorobę jakąś, trud. Wierzysz, że Bóg chce do ciebie powiedzieć, nie poddawaj się. Nie poddawaj się, nie zniechęcaj się. Nie patrz tylko na to, że dzisiaj jest trudno. Wyszliśmy z fragmentu, w którym mówiliśmy, że mamy sobie czy patrzeć na te nasze doświadczenia, na to, co przechodzimy, na te próby, jak na największą radość. Jak znaleźć w takim miejscu radość? Jak znaleźć w miejscu, w którym często się jest, kiedy jest dookoła zniechęcenie, radość, która pozwoli nam przejść dalej? Czasami po prostu trzeba przyjść do Boga i wylać to, co mamy w sercu. Czasami trzeba wrócić do tego, co było na początku, trzeba wrócić do pierwszej miłości. Wiemy, że to jest coś, co zmienia wszystko. Czasami trzeba po prostu zostawić swoje wielkie teologiczne spojrzenie na wiele rzeczy, a skupić się na życiu blisko Boga. Czasami trzeba poprosić kogoś obok, by się modlił. Ja wierzę, że Noemu pomagali synowie. Że Noe tam nie sam to wszystko robił. Ja wierzę, że dzisiaj też nie jesteśmy sami. Jest Kościół. I Kościół to nie jest tylko budynek, do którego możemy przyjść i dobrze się poczuć w niedzielę, że byliśmy, ale Kościół to jest miejsce, w którym twoje życie może się zmieniać. Kościół jest jak kuźnia, w której może się twoje życie kształtować i przemieniać. Kościół może być miejscem, gdzie nabierzesz sił, aby dalej budować arkę dla ludzi w swoim otoczeniu, aby głosić im Ewangelię o Chrystusie, o tym, który przyjdzie, który ma moc zbawić. Noe był człowiekiem, który był powołany w bardzo trudnych czasach, w trudnych okolicznościach. Na świecie, który nie był dobry, nie był miły, nie był przyjazny. Na świecie, który drwił z wszystkiego, co Boże. Na świecie, o którym Bóg powiedział, że nie było zamysłu żadnego na świecie, nawet dobrego. I w tym miejscu Bóg budował arkę. I w żadnym innym dzisiaj nie buduje jej. Właśnie tym jesteśmy my, których Bóg powołał do zbawienia. Jesteśmy czasami jedynym światłem w ciemności, które świeci. To światło, diabeł i szatan chce, żebyś to światło przygasło, żebyś się zniechęcił, żebyś przestał po prostu myśleć, że się da. Ale tak ma nie być w życiu. 100 lat czekał. Może ty dzisiaj czekasz na Bożą odpowiedź. Nie zniechęcaj się, wołaj dalej, czekaj na Bożą odpowiedź i Bóg będzie zmieniał. Chciałbym, żebyśmy przeszli do kolejnego bohatera, także bardzo dobrze znanego. Ja będę szedł po takich bardzo dobrze znanych bohaterach, na końcu powiem dlaczego. Pewien człowiek miał już 75 lat i Pan Bóg mu powiedział, że bierzesz wszystko i wychodzisz z ziemi, gdzie jesteś. I pomyślelibyśmy, no w takim wieku zaczynać wszystko od nowa? Trochę późno, nie? Tym człowiekiem, dobrze już pewnie większość wie, o kim mówię, był Abraham. Abraham, można powiedzieć, no to nie jest ten wiek, w którym się chyba coś zaczyna robić. Nawet jego życie, jego żona i to wszystko, co go czeka od tego momentu pokazuje, że jego życie tak naprawdę się zaczęło, bo nie wiemy, co było wcześniej. Wiemy, gdzie mieszkał, wiemy mniej więcej właśnie, ile miał lat, ale wszystko, co najważniejsze w życiu Abrahama, wydarzyło się od tego miejsca. Kiedy Pan Bóg go powołał, kiedy dostaje obietnicę. Abraham dostał wiele obietnic, kiedy z Bogiem rozmawiał. Dostał obietnicę o tym, że z niego wywiedzie się wielki naród, że będzie ten naród większy niż piasek na pustyni, niż gwiazdy na niebie. Można powiedzieć, tak dostał niesamowitą obietnicę, że gdy nawet dzisiaj ją czytamy, to zastanawiamy się, kim musiał być Abraham, że umiał ją przyjąć. Ale kiedy dalej studiujemy historię Abrahama, przez co przechodził, jak musiał kłamać przed Faraonem, jakie miał problemy ze swoją rodziną, którą z sobą zabrał, kiedy wyszedł. Jak czytamy i studiujemy całą historię Abrahama, możemy sobie w domu to poczytać, to widzimy, jak na drodze, którą on przechodził, jak na drodze, kiedy zostawił to, co było za nim, kiedy wyszedł, kiedy wydawało się, że to już najwspanialsza rzecz się zdarzyła na początku, no bo on wychodzi w tym wieku, podejmuje tą drogę, idzie i nie chce się cofać przed niczym. Kiedy dostaje obietnicę, że będzie takim pokoleniem wielkim, że będzie miał tak dużo synów, córek i wydaje się, że wychodzi, wszystko jest super, to wiemy, że tak do końca nie jest, że zaczynają się problemy, że zaczyna się po drodze Egipt, udawanie, że jego żona nie jest jego żoną, Zaczyna się próba, kiedy no nie ma tych dzieci, to może z służącą, z kimś, kto ci służy, będzie miał dziecko i z tego tylko są problemy. Widzimy historię, kiedy Abraham przychodzi miejsca, w których próbuje po swojemu jakby tą Boży plan wypełnić. I tą drugą częścią tej naszej lekcji jest to, żeby tego nie robić. Czasami, kiedy czekamy, kiedy Boża obietnica wydaje się tak daleka i tak niemożliwa, próbujemy przyspieszyć, próbujemy zrobić coś po swojemu, próbujemy jakby się, no Panie Boże, no fajnie, że dałeś obietnicę, no jestem Ci posłuszny, wyszedłem, robię to, co trzeba, ale widzę, że trzeba Ci pomóc, bo chyba nie widzisz, co się dzieje. I ładujemy się w jeszcze większe kłopoty. I ładujemy się w jeszcze większe problemy, które później konsekwencje czasami są tak dalekie, że dopiero po wielu latach myślimy sobie, Panie, co mnie podkusiło, mówiąc kolokwialnie, że tak zrobiłem. Wiemy, jakie konsekwencje były tego, że Abraham sam sobie stworzył potomka według tego, co wymyślili z żoną. Konsekwencje, można powiedzieć, ciągnące się do dzisiaj. Konsekwencje ciężkie, których Bóg się nie wyparł, co ciekawe. Pan Bóg miał rozwiązanie. Bo Pan Bóg się nie zmienia. Pan Bóg też nie zmienił swojego postanowienia co do Abrahama. On nie przyszedł do niego pomimo tych błędów i nie powiedział, wiesz co, Abraham, no miałem plan dla ciebie, ale tak żeś tutaj namieszał, że teraz to ja muszę tylko prostować, nie mam czasu już na to, żeby wypełniać tego, co ci dałem. Tak Bóg do Abrahama nie powiedział. To pokazuje mi, że nawet jeśli dzisiaj jesteś w miejscu, w którym już wiesz, że wziąłeś te rzeczy w swoje ręce, zacząłeś robić coś po swojemu, zacząłeś robić coś, co tylko widzisz, że jeszcze bardziej zaczyna się walić, dookoła nie wygląda sytuacja tak, jakbyś chciał, to przyjdź do Boga. I powiedz, Boże, już nie chcę prostować Twoich ścieżek po swojemu, ale chcę, żebyś to Ty był tym, który prowadzi mnie. Chcę, żebyś to był tym, który wypełnia obietnice, które od Ciebie mam. Abraham tą lekcję przeszedł. On przychodził do Boga. I kiedy spotykamy Abrahama w 18 rozdziale, to widzimy człowieka, w 18 rozdziale Księgi Rodzaju, to widzimy człowieka, który już wiele przeszedł. To jest w 18 rozdziale możemy przeczytać o historii, w której czytamy, że spotyka trzech ludzi. I tam widzimy już innego Abrahama. Tam widzimy Abrahama, który przyjmuje trzech posłańców, wiedząc, kim oni są. Wiemy to z całego kontekstu, wiemy to stąd, że wie on, dokąd idzie, dokąd oni idą i co jest ich zadaniem i on próbuje ich powstrzymać, próbując rozważać z nimi, czy nie można znaleźć tam sprawiedliwego jeszcze w Sodomie i w Gomorze. Ale nie po tym wiemy, że on jest innym człowiekiem. Wiecie, po czym widzimy, że on jest innym człowiekiem? Że on nie widzi i nie rozmawia Boga z Bogiem w ten sposób wtedy na zasadzie, Panie Boże, Ty widzisz, co się dzieje? On jeszcze wtedy nie ma syna. Dobrze, że jest, bo właśnie wiesz co, od paru lat miałem taką obietnicę od Ciebie, ale co się nic nie dzieje. Nie, widzimy go jako osobę, która częstuje, przygotowuje posiłek, który ugaszcza ich, rozmawia. Jest osobą wdzięczną, jest osobą przemienioną, jest osobą, która jest pełna dobroci, która jest pełna łaski, która chce jeszcze ratować innych w Sodomie i Gomorze. Człowiek, który przechodzi drogę i pracę z Bogiem. Co Pan Bóg mówi? Co Bóg do niego wtedy przemawia przez tych posłańców? Że za rok o tej porze będziesz miał syna. Jeszcze tam Sara miała ten chwilowy problem, a jak czytamy w Hebrajczyków, że też się z tym problemem poradziła. Możecie to przeczytać w 10 rozdziale Hebrajczyków. 11, jak ona sobie poradziła. Bo tam wspaniale o niej pisze. Czasami mówimy tylko o tym momencie, kiedy Sara tam się podśmiewuje, kiedy to słyszy, ale już jakoś tego Hebrajczyków nie wspominamy, kiedy jest nazywana tą, która zaufała, tą, która jest bohaterką wiary, tam jest wymieniana. I Abraham dostaje odpowiedź, że za rok o tej porze. To uczy nas, to ma nas uczyć, dlatego tak troszeczkę biegnę po tej historii, żebyśmy nie skupiali się na tych wszystkich wątkach, które niejednokrotnie już mogliśmy słyszeć i rozważać na wiele sposobów, ale byśmy tak całość zobaczyli, co dzieje się w naszym życiu, kiedy jesteśmy wytrwali, Kiedy poddajemy się temu, co Boże Słowo mówi na samym początku dzisiejszej historii, że co czytaliśmy na początku, że to jest radością, kiedy przechodzimy próbę, że to nas zmienia, że to nas kształtuje, że Bóg nie chce nas takimi, jakimi nas tylko powołał na dzień dobry. Kiedy powoływał Abrahama, to już nie było: Abraham, ty jesteś najlepszy z najlepszych i takim cię chcę. Abraham przeszedł drogę, w którym Pan Bóg go widział, że to jest osoba, która jest idealna do tej służby, ale musiał też przechodzić przemianę. Pan Bóg widzi ciebie dzisiaj, przez to przechodzisz. Pan Bóg widzi, w czym jesteś. Pan Bóg widzi twoje problemy, Pan Bóg widzi to, z czym sobie nie dajesz rady, i Pan Bóg też widzi te twoje pomysły na to, jak sobie dać radę. Pan Bóg widzi te wszystkie tragedie i to, przez co przeszedłeś i w którym miejscu dzisiaj jesteś. I Pan Bóg chce cię przemienić w miejscu, w którym dzisiaj jesteś, w doświadczeniu, w którym dzisiaj jesteś. Bóg nie chce, żebyś się zniechęcił. Nazwałem to, że to jest taki okres czekania, okres przeżywania, okres wytrwałości, kiedy musimy coś przeżyć. Nawet żołnierz na poligonie, kiedy siedzi w tym okopie, wie, że to jest tylko jakaś chwila. To jest poligon, to jest coś, co się dzieje, ale to nie jest cel jego życia. Poligon nie jest celem żołnierza. Tak samo jak i, nie wiem, kartkówka nie jest celem ucznia. To jest jakiś test, coś przez co przechodzisz, ale za chwilę będzie coś innego. To jest coś, co dzisiaj trwa, ale już za niedługo się skończy i ty musisz tylko jakby to zaliczyć. To ma pokazać, w czym jeszcze jesteś słaby, z czym może trzeba przyjść do Boga, albo do braci, albo do kogoś, kto ci w tym pomoże. Kiedy masz problem z matematyką, to nie stwierdzasz, nie idziesz do szkoły, no dobra, to ja od jutra nie studiuję matematyki. Mój syn to by mógł studiować tylko matematykę, a córka by chciała, żeby tego nie było w szkole. Ale tak się nie da. Jeden i drugi musi robić przedmioty, których lubią bądź nie lubią i z których czasami trzeba im pomóc bardziej, a z których są dobrzy. I tak samo jest w naszym codziennym życiu. Są rzeczy, w których jesteśmy dobrzy, w którym możemy być wsparciem dla innych, ale są rzeczy, w których, kiedy przychodzi taka kartkówka, kiedy przychodzi taki poligon, kiedy przychodzi moment próby, musimy przyjść do Boga i powiedzieć: Panie, w tym jestem słaby, w tym nie daję rady. Ale Bóg pracuje. Bóg pracuje, kiedy ty czekasz, kiedy ty poddajesz się, kiedy ty mówisz: Panie, nie wiem, co dalej. To Bóg wtedy ma dobry przystęp do twojego serca. Bóg ma wtedy dobry przystęp, bo przestajesz myśleć nad tym, jak to rozwiązać po swojemu. Bo przestajesz myśleć nad tym, jak to zrobić, żeby no, było już jakoś dobrze, ale przychodzisz do Boga i to nie znaczy, że nic nie robisz. Czekanie nie oznacza, że nic nie robisz. Nie robisz rzeczy, których sam byś chciał zrobić po swojemu, ale są pewne rzeczy, które zrobić musisz. Są rzeczy, które w tym czasie czekania powinieneś zrobić. Wiecie, kiedy ten fragment z Jakuba, który czytaliśmy, wytrwałość zaś niech prowadzi do dzieła doskonałego, abyście byli doskonali, to sprawdziłem w oryginale. Natrafiłem na pewną dziwną rzecz, bo zazwyczaj, kiedy czytamy grekę, to wiemy, że na przykład, nie wiem, miłość w Grece, no my mamy miłość, a Greka tam ma chyba z 5 czy 6 nazw. Ja nie jestem specjalistą w tej sprawie, ale zazwyczaj jest tak, że w Grece jest jedno słowo, w polskim języku jest jedno słowo, przepraszam, a w Grece jest kilka innych, którymi możemy to słowo opisać. Ale nie w tym przypadku. Wytrwałość w Grece to jest słowo, które w naszym języku oznacza dwie rzeczy. Wytrwałość i cierpliwość. W Grece to jest tylko jedno słowo, hipomone. I ono oznacza wytrwałość, cierpliwość, a co więcej, to słowo, pomimo że nam się to kojarzy, te słowa, a nawet oba, i wytrwałość, a już bardziej cierpliwość z taką statyczną rzeczą, to w Grece to słowo jest bardzo dynamiczne, i najczęściej z kontekstu wynika, czy chodzi o cierpliwość, którą my rozumiemy jako cierpliwość, czy o wytrwałość, ale dodatkowo jest zawsze wykonywana jako jakaś czynność, którą trzeba wykonać. Jest bardzo bliska temu, co człowiek wykonuje. W polskim języku wytrwałość to konsekwentne dążenie do zamierzonego celu. Konsekwentne dążenie do zamierzonego celu. Cierpliwość w polskim języku to znoszenie ze spokojem przeciwności lub przykrości, umiejętność wytrwałego czekania. W Grece jest to coś aktywnego. I chyba najlepiej, żeby to wyjaśnić, to jest coś takiego, kiedy się modlisz, kiedy przychodzisz do Boga w tym czasie, kiedy już zrozumiałeś, że chcesz wytrwać, chcesz być cierpliwy, chcesz być tym człowiekiem, którego Bóg będzie używał, i przychodzisz do Boga i modlisz się, to nie zachowujesz się jak osoba, która nie wierzy. Pewien pastor w Afryce powiedział takie słowa do swoich wierzących, że jestem w szoku, to cytuję, jak bardzo nie wierzycie w to, o co się modlicie. Powiedział to na zgromadzeniu ludzi, którzy przyszli modlić się o deszcz, nie wzięli z sobą parasoli. Pewien człowiek inny modlił się o to, żeby już wiele lat było w Ameryce susza. Jeden z farmerów, dwóch farmerów właściwie modliło się o deszcz. Tylko wiecie, czym się różnili? Że obaj się modlili. Super. Tylko ten jeden poszedł zasiać pole. Ten drugi nie. On będzie czekał, aż będzie padać. Wytrwałość i czekanie na Boże obietnice wymaga wiary. Wymaga wiary, która nas doprowadzi do celu. Wytrwałość i cierpliwość, którą Bóg od nas oczekuje, to jest wytrwałość, która wie, że podąża za tym, że Bóg to wypełni. Tą wytrwałość znajdujemy w Abrahamie i cierpliwość, kiedy idzie z synem, kiedy już dostał obietnicę od Boga, kiedy już, można powiedzieć, no spełniło się. I wiemy, że kolejna próba to jest, kiedy z nią idzie, aby złożyć w ofierze. To on mówi wtedy, że Bóg zatroszczy się o ofiarę, kiedy syn go pyta, gdzie ofiara, gdzie to, co będziemy składać. Mamy drewno, mamy wszystko, ale nie mamy ofiary. Bóg zatroszczy się. Czy jesteś osobą, która modli się i przygotowuje swoje pole do tego, aby Bóg zesłał deszcz? Modlisz się o deszcz, ale przygotowujesz pole pod to, żeby to urosło, bo wiesz, że Bóg ten deszcz ześle. Czy modlisz się dzisiaj o swoje życie i chcesz, żeby twoje życie się zmieniło, ale jednocześnie nie chcesz wyznać problemu, który masz w swoim życiu? Jednocześnie nie chcesz, żeby ktoś się dowiedział o tym, że masz, nie wiem, problem z pornografią, problem z kłamstwem, problem z wieloma innymi rzeczami? Zadajesz może Bogu dzisiaj pytanie, Boże, dlaczego jestem w takim miejscu, ale jednocześnie nie chcesz, żeby Bóg przemienił cię. W Hebrajczykach w 12 rozdziale czytamy: wytrwale więc siedźmy w wyznaczonych nam zawodach? Tak tam nie pisze. Wytrwale więc biegnijmy w wyznaczonych nam zawodach. Wytrwale biegnijmy. Jeśli wystartowałeś, to biegniesz. To robisz wszystko, żeby wygrać. Nie dlatego, żeby pokonać tego, co jest obok ciebie. To nie te wyścigi. Po to, żeby dobiec do celu, po to, żeby dojść do miejsca, w którym Bóg będzie jeszcze bardziej dla ciebie realny, w którym Bóg będzie jeszcze bardziej dla ciebie prawdziwy. Te cechy, takie jak wytrwałość, cierpliwość, nabywa się wtedy, gdy bez względu na logikę trwamy w Panu, ufamy w Jego interwencję i Jego wyczucie czasu. Jego wyczucie czasu. Pan Bóg się nigdy nie spóźnił. Nigdy nie czytamy w Bożym Słowie o tym, że i wtedy Pan Bóg się spóźnił i trzeba było wszystko zmienić. Czytamy inne miejsca, w których Pan Bóg mówi inne rzeczy. Mówi do Mojżesza: przestań w pewnym miejscu już się modlić, tylko idź i rób to, co ci powiedziałem. Pan Bóg jest Bogiem, który się nie spóźnia. Pan Bóg chce, żebyśmy byli ludźmi wytrwałymi, ludźmi, którzy się nie poddają, ludźmi, którzy nie patrzą na swoje życie jak na porażkę, nawet kiedy popełnili błędy, nawet kiedy wiedzą, że czasami w miejscu, w którym są ze własnej winy, ale patrzą na Boga, uczą się pokory i nabierają sił w Nim. W liście do Hebrajczyków czytamy też takie słowa: potrzeba wam wytrwałości, abyście po wypełnieniu woli Boga dostąpili spełnienia obietnicy. Potrzeba wam wytrwałości. Ale list do Hebrajczyków o wytrwałości bardzo dużo mówi, ale chyba takim najpiękniejszym fragmentem, który myślę, że chciałbym, żeby dzisiaj był taką esencją tego, o czym mówimy, jest zapisany w 10 rozdziale, w 38 wersecie. A mój sprawiedliwy z wiary żyć będzie, lecz jeśli się cofnie, przestanie nie być miły mojej duszy. Wierzący ludzie to nie osoby, które się cofają. popełniają błędy, ale się nie cofają. To nie znaczy, że masz uporze trwać oczywiście w tym, co zrobiłeś źle. To znaczy, że właśnie wstajesz, nie mówisz, nie, to nie dla mnie, to ja idę gdzieś indziej. Tylko powstajesz i mówisz, Panie, ja chcę biec dalej. Panie, ja chcę być osobą, którą Ty możesz używać. Panie, przebacz mi mój grzech, ja chcę iść dalej. Która mówi innej osobie, wiesz co, ja też przez to przechodziłem. Będę się o Ciebie modlił, pomogę Ci. Będę dla Ciebie przyjacielem. Od jutra będziemy razem z tym walczyli. To nie osoba, która się cofa. To nie osoba, która mówi, nie, ten wyścig nie dla mnie. Nie, ta arka to trochę żeś Ci przesadził, Boże. No gdzie ja ten na pustyni statek będę budował? To jeszcze dla wszystkich zwierząt. Noe się nie cofnął, Abraham się nie cofnął. Czy Ty się cofniesz dzisiaj? Zapytano kiedyś Benjamina Franklina, skąd u niego tyle wytrwałości w dążeniu do wytoczonego celu? Wynalazca miał odpowiedzieć, obserwował już pan kiedyś rzeźbiarza przy pracy? Tak zadał pytanie. 100 razy stuka młotkiem w to samo miejsce, ale potem za 101 razem kamień pęka. Jednak przecież nie ostatnie uderzenie przynosi sukces, lecz tamte 100 poprzednich prowadzi do niego. Może jesteś tym, który się tak czuje, że już 100 razy pukał w jakieś miejsce, myśli, nie no, co ja to robię w ogóle? Czemu ja jestem w tym miejscu? Już tyle razy próbowałem z tym skończyć, już tyle razy próbowałem z tym wygrać, już tyle razy uderzałem w ten kamień i się nic nie działo. To może trzeba uderzyć ten 101. Wyciągnąć lekcję z tych wszystkich poprzednich. Nie poddawać się, nie załamywać się, dlatego że Boże Słowo mówi, a mój sprawiedliwy z wiary żyć będzie. Bóg chce Kościoła pełnego wiary, Kościoła pełnego miłości, Kościoła, którym będziemy jak ta arka, jak to światło w tym ciemnych czasach. Jak tych, których może ktoś kiedyś przeczyta, jeśli ziemia będzie jeszcze tyle istniała, że był taki Kościół, który w tych ciemnych czasach głosił Ewangelię i Bóg był widoczny dla ludzi w mieście Bielsko-Biała. Ale to zależy od tego, czy dzisiaj się cofniesz, czy staniesz w tym miejscu, w którym jesteś i wytrwasz i powiesz, Panie, chcę Twojej przemiany, Boże, chcę Twojego działania, chcę być jak Mojżesz, chcę być jak Abraham, chcę być jak człowiek, którego Ty prowadzisz do celu, którym jesteś tylko Ty. I wierzę, że postawiłeś mnie w miejscu, w którym dzisiaj jestem i chcesz mnie w tym miejscu używać. Że nie jest to zbyt trudne, że nie jest to miejsce bez nadziei, miejsce, w którym masz mieć tą porażkę w życiu, ale że masz się podnieść i w tym miejscu Bóg da ci zwycięstwo. Przemieni twoje życie. Amen.